czyta Reda Haddad.
Don Kichot, widząc się w polu swobodnym, uwolnionym od miłosnych napastliwości Alzidory, zdał się jak nowo narodzony. Poczuł, że odnawia się w nim wigor i żądza powrotu do zabaw rycerskich. Obróciwszy się do Sanczy, rzekł: wolność jest to największy dar, który nieba ludziom udzieliły. Skarby, co je ziemia w wnętrzu swoim zamyka lub morze przykrywa, wcale z nią w paragon wchodzić nie mogą. Dla wolności, jak i dla czci, warto i należy życiem hazardować. Przeciwnie, wcale niewola jest największym nieszczęściem, jakie na nas spaść może. Mówię ci o tym, Sancho, bo dobrze zważyłeś zbytek obfitości, której używaliśmy do syta w tym zamku, skąd przed chwilą w świat wyruszyliśmy. Pośród tych potraw smakowitych i mrożonych napojów zdało mi się, żem jest w ucisku i głód cierpię, gdyż nie używałem tych rzeczy ze swobodą, z jaką bym ich używał, gdyby moją własnością były. Obowiązki, wdzięczności za dobrodziejstwa i fawory doznane są tymi więzami, co duszę krępują i wolną być jej nie dozwalają. Szczęśliwy ten, któremu niebo udzieliło kawałka chleba, bez tego, aby był obligowany dziękować zań komuś, prócz samego nieba. Z tym wszystkim, odparł Sancho, nie byłoby dobrze, gdybyśmy się wdzięczni nie okazali za te 200 skudów złotych, które mi wręczył w Mieszku marszałek książęcego dworu. Noszę je na sercu jako przedni kordiał, dający ulżenie i chroniący od przypadków niespodzianych. Nie zawsze napotkamy zamek, gdzie nas po wielkopańsku ugoszczą. Czasem zdarza się nam przybyć i do karczmy, w której kijami omłócą. Takimi gawędami się bawiąc, rycerz błędny i jego giermek przejechali już mile drogi, gdy nagle natrafili na 12 ludzi w suknie kmiece ubranych. Siedzieli na swych płaszczach, rozłożonych na trawie zielonej łąki, i posilali się. Wedle nich były płótna białe, tu i tam w górze zawieszone, które jakąś rzecz ukrywały. Don Kichot zbliżył się do posilających się i, pozdrowiwszy ich dwornie, zapytał, co te płótna oznaczać miały. – Są to, mości panie – odparł jeden – obrazy osób w drzewie rżniętych, którymi posługiwać się będziemy w czasie widowiska w naszej wsi. Przykrywamy je, aby się nie popsowały, i nosimy je na ramionach ze strachu, że się połamać mogą. Uczyniliście mi rzecz miłą, rzekł Don Kichot, gdybyście mi je obaczyć pozwolili. Obrazy, które się tak ochrania, muszą być udatne i piękne nad podziw. O, jak piękne, zawołał jeden. Dość zważyć na to, jaka jest ich cena. Nie masz ani jednego, który by 50 dukatów nie wartał. Aby wasza miłość mogła uznać, że prawdę powiadam, niechaj się na własne oczy przekona. To rzekłszy, przestał się pożywiać i zdjął zasłonę z pierwszej osoby, która się okazała świętym Jerzym, siedzącym na koniu i mającym u swych stóp rozpłaszczonego smoka. Kopia świętego godziła w paszczękę potwora z tą furią, jaką się zwykle na obrazach wystawia. Cały ten obraz zdawał się być z złotego błyskania, jak się to mówić zwykło. Don Kichot, obaczywszy go, rzekł: ten wojownik był jednym z najlepszych rycerzy błędnych, których miała milicja boska. Nazywał się Święty Jerzy i był wielkim obrońcą dziewic. Obaczymy teraz drugą figurę. Gdy ją odkryto, przytomni zważyli postać świętego Marcina, siedzącego na koniu. Święty użynał połowę swego płaszcza, aby ją dać biednemu. Zaledwie Don Kichot obraz ten ujrzał, rzekł: ten rycerz był także jednym z najlepszych przygodników chrześcijańskich. Mniemam, że był więcej hojny niż waleczny, jak to możesz wnosić. Sancho, z tego, że dzieli swój płaszcz z ubogim. Mniemam, że był więcej hojny niż waleczny, jak to możesz wnosić, Sancho, z tego, że dzieli swój płaszcz z ubogim. Ani chybi musiało to się dziać w pośród zimy. W przeciwnym razie bowiem, zważywszy na jego miłosierdzie, należałoby się spodziewać, że mu cały odda. Nie taż jest zapewne, wielmożny panie, przyczyna, odparł Sancho. Należy przymknąć tu raczej do przysłowia, które powiada: drugiemu daj, a i o sobie pamiętaj. Don Quixote roześmiał się i poprosił, aby trzecie płótno odsłonięto, pod którym był obraz patrona Hiszpanii, mającego w ręku miecz zakrwawiony i tratującego po łbach Maurów. – Jest to prawdziwy rycerz z chrystusowych pułków – rzekł Don Quixote. – Zwie się święty Jakub, niszczyciel Maurów, jeden z najdzielniejszych bohaterów, jacy byli na świecie, teraz zaś są w niebie. Później zdjęto jeszcze jedną zasłonę i ujrzano świętego Pawła, spadającego z konia, ze wszystkimi okolicznościami jego nawrócenia, zwykle na obraz wystawianymi. Gdy Don Quixote obaczył go tak żywo wyobrażonego, iż się zdawać mogło, że Chrystus doń mówi, zaś święty Paweł odpowiada, rzekł. Ten święty był przez niejakiś czas największym wrogiem, jakiego kiedykolwiek miał Kościół naszego Pana, a później najżarliwszym jego obrońcą. Rycerzem błędnym był za życia, zaś po śmierci świętym, niezmordowanym pracownikiem w winnicy pańskiej, nauczycielem pogan, który za szkołę miał niebiosa, a za preceptora samego Jezusa Chrystusa. Nie było już więcej obrazów, przeto Don Quixote kazał te z powrotem nakryć i rzekł do ich nosicieli. Mam to za dobrą wróżbę, bracia moi, że ci święci rycerze sprawowali tę samą, co ja profesję, to jest ćwiczeniem orężnym byli zabawni. Między nimi a mną taka jest różność, że oni byli świętymi i wojowali według prawideł boskich. Ja zaś, grzesznik niegodny, walczę według świata prawideł. Zdobyli niebo siłą swoich ramion, gdyż królestwo niebieskie gwałt cierpi radę, ja zaś dotąd nie wiem, co zdobędę przez swoje nieustawne trudy a prace. Z tym wszystkim, gdyby moja ulubiona Dulcynea uwolniona była od mąk, jakie cierpi, może by się mój los polepszył. Ja zaś, mając w umyśle więcej ładu, wybrałbym drogę lepszą niż ta, którą teraz kroczę. Niech Bóg wysłucha, zaś grzesznik głuchym pozostanie, rzekł wtem Sancho Panza. Kmiecie byli zadziwieni tak z pozoru Don Quixota, jak i z jego słów, których nawet połowy nie rozumieli, nie widząc, co chciał przez nie wyrazić. Skończywszy swój posiłek, wzięli swoje obrazy, pożegnali się z Don Quixotem i ruszyli w dalszą drogę. Sancho zważał swego pana, jakby go nigdy nie znał, dziwując się niepomiernie z tyłu jego wiadomości. Zdało mu się, że nie ma na świecie historii czy zdarzenia, których Don Quixote nie miałby w pamięć wrażonych lub ich końcami palców nie namacał. Rzekł zatem, zaprawdę mój panie, jeżeli to, co się nam dzisiaj przytrafiło, można nazwać przygodą, to jest ona jedną z najłagodniejszych i najmilszych pośród tych, co się nam w naszej włóczędze zdarzyły. Wyszliśmy z niej bez strachu i omłotu kijami, nie porwaliśmy się do broni, nie oglądaliśmy ciał naszych na ziemi leżących, a takoż i głodu nie poczuliśmy. Niech będzie Bóg wychwalony za to, że mi pozwolił patrzeć na nią własnymi oczami. Nieźle mówisz, Sancho, odparł Don Quixote, ale zważyć musisz, że czasy nie są jednostajne i że różnym torem chodzą. To, co pospólstwo mieni prognostykiem, a co się na żadnej przyczynie przyrodzonej nie opiera, ludzie roztropniej trzymają za trafunek szczęśliwy. Jeden z takich przesądników wychodzi rano z swego domu, spotyka brata z zakonu świętego Franciszka i odwróciwszy się prędko plecami wraca do domu, jakby smoka napadł. Inny, widząc, że z solniczki sól na stół się wysypała, zaraz w sercu nieznośną melancholię czuje, tak jakby natura miała uprzedzać nas o przyszłych nieszczęściach przez rzeczy tak nikczemne jak te, o których żeśmy teraz namienili. Człowiek roztropny i chrześcijanin winien nie dochodzić przez głupstwa tego, co niebo uczynić zamierza. Scypio przypływa do brzegów Afryki i wysiadając na ląd potyka się i upada. Żołnierze mają to za złą wróżbę. On natomiast obejmuje ramionami ziemię i woła – nie wymkniesz mi się już, Afryko, bowiem trzymam cię w ramionach. Tak też i ja, mój Sancho, mam sobie za traf szczęśliwy spotkanie z tymi świętymi. Wierzę, odparł Sancho, ale chciałbym, wielmożny panie, abyście mnie objaśnili, dlaczego Hiszpanie, nim w bój wstąpią, przyzywają świętego Jakuba, niszczyciela Maurów, wołając ze wszystkiej siły Santiago i Sierra España. Zaliż Hiszpania jest trafunkiem otwarta, aby ją zamykać trzeba? Co znaczy ten wołania sposób? Wielkim głupcem jesteś, Sancho! rzekł Don Quixote. Winieneś wiedzieć, że Bóg dał Hiszpanii za patrona i opiekuna rycerza Krwawego Krzyża w czasach okrutnych walk, które nasz naród prowadzić musiał z Maurami. Dlatego też Hiszpanie używają go jako swego obrońcy przed każdym bitewnym natarciem. Nieraz widziano go, jak z nieba zstępuje, przywracając, depcąc, miażdżąc i srogo rzeź sprawując między chówcami Maurów. Na tej prawdy potwierdzenie mógłbym ci przytoczyć 1000 przykładów, które zawierają się w prawdziwych historiach Hiszpanii. Sancho skręcił dyskurs i rzekł: Zadziwiłem się wielce, wielmożny panie, z bezwstydności tej Altisidory, młódki dworskiej księżnej jej mości. Snać ją musiał ranić i serce jej przeszyć okrutnie ten, co go zowią ślepym filutem, amorem, który według tego, co mówią, kaprawym będąc, albo i lepiej wzroku pozbawionym, jeśli sobie dla swej igraszki jakieś serce upatrzy, zaraz je porywa i przeszywa na wylot swymi strzałami. Słyszałem takoż, że od wstydliwości i wstrzemięźliwości panieńskiej te strzały odbijają się przytępione. Ale tu przeciwnie się dzieje z tą Altisidorą. Groty miast przytępiać zaostrzają się. Zważ, Sancho, odparł Don Quixote, że amor nie ma względu na nic i że działania swego nie mierzy granicami rozumu. Ma to samo przyrodzenie, co i śmierć, która równie napada na pałac królów, jak i na lepiangi pasterzy. Gdy już duszę we władanie weźmie, zaraz jej odejmuje trwogę i wstyd. Owóż i dlaczego Altisidora oświadczyła mi swoje żądze gorące, które w duszy mojej więcej pomieszania sprawiły niż litości. O srogości godna pamięci, o srogości niesłychana, zawołał Sancho. Co do mnie, powiedzieć mogę, że mnie by zwyciężyło i schołdowało jedno najmniejsze jej miłosne słowo. O kurewski synu, co za serce z marmuru, jakież wnętrzności z brązu i dusza z kamienia. Nie mogę sobie wszakoż wystawić, co powabnego ujrzeć mogła w wielmożnym panu ta panienka, aby tak do miłości być pobudzona. Gdzież ta wdzięczność, kształtowność, udatność, przymilność, gdzie ta piękna twarz, gdzie wreszcie każda z tych zalet w pojedynkę, czy też wszystkie zalety w kupie, co ją do miłości zachęcić by mogły. Zaprawdę muszę powiedzieć, że zważając nieraz wielmożnego pana od stóp do głowy, aż do ostatniego włoska, widzę rzeczy, co raczej odrazić i przerazić mogą, niż do miłości pobudzić. Słyszałem przecież nieraz, że uroda jest pierwszą i najgłówniejszą własnością, co do kochania przymusza. Wy zaś, wielmożny panie, pięknym żadną miarą nie jesteście. Wtedy nie wiem, w czym się ta nieboraczka zakochała. Musisz wiedzieć, Sancho, odparł Don Quixote, że dwojaki jest piękności rodzaj, piękność duszy i piękność ciała. Piękność duszy wydaje się i wyjawia przez rozum, szlachetność, przystojne obcowanie, wspaniałomyślność i dobrą edukację. Wszystkie te zalety zawierać się mogą i w szpetnym człeku. Gdy wzrok w tej piękności, a nie w cielesnej urodzie jest utkwiony, miłość gwałtownie wybucha. Wiem to dobrze, Sancho, że piękny nie jestem, ale i wiem takoż, że nie jestem obrzydliwy. Dosyć dla człowieka poczciwego nie być straszydłem, aby stać się kochanym, jeżeli tylko posiada przymioty duszy, o których mówiłem. Tak bawiąc się rozmową, zagłębiali się coraz bardziej w bór, oddalony od głównego traktu. Nagle Don Quixote niespodzianie uwikłał się w sieć z zielonych sznurów, przeciągnionych od drzewa do drzewa. Nie mogąc dorozumieć się, co by to było, rzekł do swego giermka. Wydaje mi się, Sancho, że te sieci gotują mi przygodę najdziwniejszą, jaką sobie tylko wystawić mogę. Niechaj trupem padnę, jeżeli czarnoksiężnicy, co mnie prześladują, nie chcieli mnie tu złowić i przeszkodzić mi w mej drodze, mszcząc się być może za moją oziębłość dla Altisidory. Niechaj się zatem dowiedzą, że gdyby te sieci, co są z zielonych sznurów uczynione, okazały się nawet sieciami z najtwardszych diamentów i bardziej trwałymi od tych, których bożek kowali, wulkan użył na schwytanie Wenery i Marsa, to je potargam, jakby były z sitowia lub nitek bawełnianych uczynione. Chcąc dalej przejechać, już się miał rozerwać, gdy nagle z gąszcza leśnego wychnęły dwie piękne pasterki. Przynajmniej przez swój strój pasterkami być się wydające, chociaż ich suknie i płaszcze były z przedniego brokatu. Chcę rzec, że suknie te były prawdziwymi klejnotami sporządzonymi z jedwabiu przetykanego złotem. Włosy ich, na ramiona spływające, laurowymi gałązkami i kwieciem amarantu ozdobione, mogły swą jasnością ubiegać się z promieniami słonecznymi. Wiek tych pasterek nie przekraczał lat 18. Nie mogły mieć jednak mniej niż lat 15. Widok ten zadziwił Sancho, zachwycił Don Quixota, a także słońce w jego biegu zastanowił. Wszyscy czworo w milczeniu pozostawali. Wreszcie pierwsza przemówiła jedna z pasterek. — Zatrzymajcie się, panie rycerzu, nie targajcie tych sieci, które tu nie dla samołówki nijakiej, tylko dla naszej rozrywki są zastawione, a że się domyślam, iż wielmożny pan radbyś się nas zapytać, kim jesteśmy i po cośmy je tu zaciągnęli, tedy wam powiem pokrótce. W pewnej wsi, leżącej o 2 mile stąd, znajduje się niemało ludzi bogatych i znacznego urodzenia. Kilkunastu przyjaciół i krewniaków zmówiło się, aby wraz z żonami, córkami, synami, powinowatymi i znajomymi przybyć na zabawę w to miejsce, które jest jedno z najmilszych w naszej okolicy. Stworzymy nową arkadię pasterską, młodzieńczy raj pasterzy, a dziewice za pasterki się przebiorą. Nauczyliśmy się na pamięć dwóch eklog sławnego wierszopisa Garcia Lisa i znamienitego poety Camoesza, tak jak je był w portugalskim języku napisał. Przypis. Największy poemat Camoesza, Os Luís Jados, wysławia w 10 pieśniach historię Portugalii i podróże wielkich odkrywców jak Vasco da Gama i innych. Wiadomo, że gdy okręt, na pokładzie którego powracał z Goa, uległ rozbiciu, poeta ocalił swój rękopis, trzymając go w lewej ręce, podczas gdy prawą płynął. Jeszcześmy ich nie odgrywali. Od wczoraj dopiero tu przebywamy. Pod drzewami kazałyśmy ustawić namioty z tych, co się wiejskimi zowią. Znajdują się one nad brzegiem bystrego strumienia, który tym łąkom żyzności przydaje. Wczoraj wieczorem zaciągnęłyśmy te sidła, aby łowić niewinne ptaszyny, które naszym krzykiem przerażone tu napędzone zostaną. Jeśli zechcecie, panie rycerzu, być naszym gościem, mile i dwornie przyjęci zostaniecie, gdyż w tym czasie melancholia ani smutek przystępu tu mieć nie będą. Na tym pasterka swoją mowę skończyła. Zaprawdę, moja śliczna panienko, odparł Don Quixot, nie sądzę, aby Akteon był bardziej osłupiały i zachwycon, gdy niespodzianie ujrzał Dianę kąpiącą się w ruczaju, niż ja waszą piękność ujrzawszy. Pochwalam waszą rozrywkę i dank wam wyrażam za tak grzeczne oświadczenie. Jeżeli tylko zdatny być mogę do uczynienia wam jakiejś przysługi, pozostaje wam tylko rozkazać. A możecie być upewnieni, że rozkazu waszego dopełnię. Powołanie moje po mnie wymaga, abym się okazywał wdzięcznym i usłużnym ludziom wszelkiej kondycji, zwłaszcza zaś osobom takiej zacności. Jeśli zaś te sidła, co jak mniemam, na małym tylko okręgu są zastawione, całą ziemię obejmowały, szukałbym raczej przejazdu przez inne światy, wprzód nim bym te sznury potargał i pozrywał. Abyście tym słowom przesadnym niejaką wiarę dać mogli, wiedzcie, że to wam przyrzeka Don Quixote Manchy, którego imię już się zapewne o uszy wasze obiło. Ach, miła przyjaciółko, rzekła druga pasterka, cóż za szczęście nas dzisiaj spotyka. Zali widzisz tego rycerza przed sobą? Wiedz zatem, że jest to najdzielniejszy, najbardziej zakochany i najdworniejszy rycerz świata, jeżeli tylko nie kłamie i w błąd nie wprowadza historia jego dziejów, którą w druku czytałam. Założyłabym się, że ten poczciwiec, co tu z nim się znajduje, jest niejaki Sancho Panza, jego giermek, człowiek tak wdzięczny i krotochwilny, że nie masz nikogo, co by mu dorównał. Tak jest w samej rzeczy, odparł Sancho. Ja właśnie jestem owym żartownisiem i owym giermkiem, o którym wasza miłość mówi. Ten zaś pan jest moim panem, Don Quixotem z Manchy, tym samym, którego do historii wrazili. Błagajmy go, rzecze pierwsza, aby tutaj się zatrzymać zechciał. Nasi rodziciele i bracia największą pociechę z tego odniosą. Słyszałam o jego dzielności i o facecjach Sancho Pansy, tak właśnie jakieś tu namieniła. O tym rycerzu powiadają nade wszystko, że jest on najwierniejszym kochankiem z tych, co są na świecie. Jego damą ma być niejaka Dulcinea z Toboso, która pośród wszystkich Hiszpanek prym piękności trzyma. I to nie bez kozery, odparł Don Quixot, wszakoż bez zaćmienia nieporównanej piękności waszej. Nie trudźcie się próżno, moje śliczne panny, aby mnie zatrzymywać. Twarde obowiązki mego powołania nie dozwalają mi bowiem żadną miarą na gnuśny odpoczynek. Wtem do miejsca, gdzie wszyscy czworo się znajdowali, zbliżył się brat jednej z pasterek. Takoż za pasterza przybrany, udatnie i bogato, równie jak one. Panny uwiadomiły go, że ten, co go widzi, jest dzielnym Don Quixotem z Manchy, zaś jego współecznik giermkiem Sancho Panzą, którego znać musi, skoro historię czytał. Wdzięczny pasterz naszemu rycerzowi usługi swoje ofiarował i poprosił go, aby wraz z nim udał się do namiotu. Don Quixot, zniewolony grzecznością, wreszcie na prośbę tę przystał. Tymczasem rozległ się odgłos krzyku i postrachu i sidła napełniły się ptaszkami złudzonymi zielonością sieci, których unikać winne były. Wkrótce zebrało się 30 osób, wdzięcznie za pasterzy i pasterki przebranych. Zaraz ich uwiadomiono, że ci dwaj przybysze to Don Quixot i jego giermek. Wielce się z tej nowiny uradowali. Znali ich bowiem już z drukowanych dziejów. Udali się do namiotów, gdzie były stoły zastawione z wielką obfitością, wspaniałością i schludnością nad podziw. Pierwsze miejsce brał Don Quixot, na którego wszyscy z podziwieniem mieli oczy obrócone. Gdy już ze stołu uprzątnięto, Don Quixot głos zabrał i z wielką dostojnością rzekł: niektórzy mniemają, że z grzechów przez ludzi popełnianych największym występkiem jest pycha. Ja jednak utrzymuję, że jest nim niewdzięczność. Ponieważ, jak pospolicie powiadają, piekło jest pełne niewdzięczników. Gdy tylko do używania rozumu przyszedłem, zawsze unikać się starałem tego zakału. Jeśli nie mogę zapłacić uczynnością za dobrodziejstwa, jakie odbieram, nagradzam je, ile mogę, dobrą chęcią. Jeżeli zaś te cne pragnienia wystarczające nie są, ogłaszam dobroczynności doznane przede wszystkim. Kto bowiem je głosi, daje po sobie poznakę, że gdyby mógł ze zderzoną porą, oddałby dobrym za dobre. Większość tych, co otrzymują, znacznie mniej niż ci, którzy dają. Bóg jest nad wszystkimi jako najmożniejszy dawca i niepodobna, aby dary ludzkie mogły darom boskim zrównać z przyczyny tej nieskończonej różności, jaka między nimi leży. Przecie niedostatek i siła, a niemożność nagradza się w części wdzięcznością okazaną. Ja wdzięcznym będąc, za uczynność mi okazaną, nie mogę równą miarą odpłacić, a zachowany w ograniczeniu mojej możności ofiarowuję, co mogę i co posiadam. Mówię więc, że przez 2 dni w pośród drogi walnej wiodącej do Saragossy będę utrzymywał, że te dwie panienki tu przytomne i za pasterki przebrane są najpiękniejszymi i najwdzięczniejszymi dziewicami, jakie tylko są na świecie, wyjąwszy jeno niezrównaną Dulcynę z Tobozą. Jedyną panią moich myśli, co niechaj powiedziane będzie bez urazy tych wszystkich, co mnie słuchają. Sancho, który słuchał pilnie mowy Don Quixota, rzekł głośnym głosem: czyliż to możliwe, aby się znajdowali na świecie ludzie, co ośmielają się twierdzić i utrzymywać, że mój pan jest głupcem obranym z rozumu? Rzeknijcież mi, panowie pasterze, zaliż jest na wsi pleban, tak mądry i uczony, który by umiał powiedzieć to, co mój pan rzekł przed chwilą. Czy jest takoże rycerz wielkiej sławy zażywający, co by oświadczył tyle, co mój pan? Don Quixot, czerwony od gniewu i pełen srogiego rankoru, obrócił się do Sanczy i rzekł: zaliż to możliwe, Sancho, aby na całym okręgu ziemskim znalazł się człowiek, który by nie przyznał, że jesteś głupcem podszytym głupstwami, a do tego łotrem złośliwym? Któż to pozwolił ci mieszać się w sprawy moje i dochodzić, zali jestem szaleńcem, czy też roztropnym? Zawrzyj gębę, nie odpowiadaj ani słowa i idź osiodłać Rosynanta, jeśli jeszcze osiodłany nie jest. Chcę uiścić moją obietnicę. Słuszność jest po mojej stronie. Możesz zatem być upewniony, że wszyscy, co by przeciwnie mniemali, są już zwyciężeni. To rzekłszy, porwał się od stołu z wielką furią, zostawiając przytomnych w zadziwieniu i wątpliwości. Nie wiedzieli bowiem, czy go za głupca, czy też za człeka rozumnego dzierżyć mają. Prosili, aby sobie zbytecznego trudu nie przyczyniał, bowiem znają jego dobrą wolę i nie żądają więcej dowodów męstwa, mając dosyć tych, co się w historii jego dziejów zawierają. Mimo to Don Quixot trwał uparcie w swym zamyśle. Wskoczył na Rosynanta, tarczę na ramię zarzucił, schwycił kopię i wyjechał na środek głównego traktu, znajdującego się w podle zielonej łączki. Sancho ciągnął za nim, siedząc na ośle, a za Sanczą szła ciżba pasterzy, pragnących uznać, jaki skutek weźmie rycerza zamysł zuchwały. Don Kichot, stanąwszy na gościńcu, takie słowa w powietrze rzucił. O wy, podróżni i przechodnie, o wy, rycerze błędni i giermkowie, o wy, co pieszo lub konno tedy ciągniecie, lub w ciągu 2 dni tą drogą przejeżdżać macie. Wiedzcie, że Don Kichot, rycerz błędny, jest tu przytomny i umyślnie zasadzony dla utrzymania, że piękność i wdzięk zawierający się w nimfach, mieszkankach tych łąk i gajów, przenoszą wszystkie inne urody na świecie, krom piękności Dulcynei Stobozo, pani duszy mojej. Ktokolwiek by się ważył utrzymywać przeciwnie, niechaj się tu stawi, czekam go w polu otwartym. 2 razy powtórzył Don Kichot te słowa, ale nie były one wysłuchane od żadnego błędnego przygód poszukiwacza. Traf jednak, który coraz jego sprawy polepszał, zdarzył, że po niejakim czasie ukazała się na gościńcu gromada jeźdźców, z których większość była uzbrojona w lance. Jechali w ordynku i nader spieszno. Ci, co z Don Kichotem się znajdowali, usunęli się na stronę, gdyż domyślili się, że mogłoby się im jakieś niebezpieczeństwo przydarzyć. Tylko Don Kichot sam na trakcie pozostał w nieustraszonej postawie. Sancho ukrył się za Rosynanta. Oddział kopijników przybliżył się. Jeden z przodkujących jeźdźców zawołał wówczas do Don Kichota: usuń się z drogi, diabli synu! Czy chcesz, aby cię byki zatratowały? Precz, kanalio bezecna! Wrzasnął Don Kichot. Dla mnie nic nie znaczą byki, choćby najdziksze, jak te, co wzrosły nad brzegami Jarama. Przyznajcie, nędznicy, że to, co mu świadczył, jest istotną prawdą, albo też bądźcie gotowi na walkę ze mną. Przewodnik nie miał czasu odpowiedzieć, ani Don Kichot, nawet gdyby chciał z drogi zjechać, gdyż stado srogich byków i spokojnych bawołów, które pasterze i naganiacze pędzili w pewne miejsce, gdzie je zamknąć miano, aż do następnego dnia igrzysk wpadło na Don Kichota, Rosynanta, Sancho i osła, obaliło ich i dobrze wytarzało po ziemi. Sancho został poturbowany, Don Kichot zestrachany, osioł obity, a Rosynant dobrze oporządzony. Po pewnej chwili wszyscy na nogi powstali. Don Kichot, potykając się i przewracając, jął biec spieszno za stadem i wołać na wszysty głos. — Zaczekajcie, hultaje! Wstrzymajcie się, łotry! Jeden tylko rycerz was wyzywa, nie stawiając wam żadnych kondycji. Nie jest zaś jednym z tych, co powiadają, że uciekającemu nieprzyjacielowi złoty most słać trzeba. Z tym wszystkim poganiacze nie zastanowili się, dbając równie o słowa Don Kichota, co o zeszłoroczne śniegi. Don Kichot z sił opadł, bardziej gniewny niż pomszczony, usiadł na skraju gościńca, czekając na Sancho, Rosynanta i osła. Wówczas pan konia dosiadł, zaś sługa osła i, nie żegnając się ze zmyśloną i fałszywą Arkadią, ruszyli w dalszą drogę, pełni wstydu i żałości.
Czyta Reda Haddad.